Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Dzisiaj w wielu miejscach jest mowa o tym, że Jezus Chrystus się urodził. Ja się z tego bardzo cieszę, że w wielu miejscach, może nie często, ale gdzieś wspomina się, że przyszedł na świat Jezus Chrystus, że przyszedł, żeby zbawić ludzi i dobrze, że jest o tym mowa. Chciałbym dzisiaj, nie powiem wam tytułu tego, o czym będę mówił, na końcu go wam powiem, może się domyślicie. Chciałbym rozpocząć od przeczytania fragmentu z listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału, 8 werset. Mówi ono o tym, że Jezus Chrystus przyszedł. Dzisiaj dobrze jest powiedzieć o tym. Jezus Chrystus przyszedł, ale Jezus Chrystus przyszedł nie po to tylko, żeby przyjść, ale on miał konkretną misję od Boga, konkretne rzeczy miał wykonać w swoim życiu i on przyszedł, żeby to zrobić. I w liście do Hebrajczyków w 5 rozdziale czytamy tak. I chociaż był synem, a mowa jest o Jezusie, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. A więc Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, był posłuszny, wycierpiał, wypełnił wszystko to, co Bóg mu powiedział, aby wypełnił. I dzisiaj owocem tego, owocem Jego posłuszeństwa, owocem tego, co On zrobił, jesteś ty i ja. Amen. Owocem Jego służby, owocem Jego życia, owocem Jego nauczania jesteś ty, jestem ja. Jest wielu, wielu, wielu ludzi, którzy doznali prawdziwego życia, życia z Bogiem, przebaczenia grzechów, pokoju, dzięki temu, co Jezus zrobił na krzyżu. Dzięki temu, co Jezus dokonał przez całe swoje życie, a szczególnie przez ostatnie 3 lata swojego życia, co mamy zapisane w Ewangeliach. Chciałbym dalej przejść do pewnej historii, którą przeczytam całą. Zapisana jest w 1 liście Samuela w 15 rozdziale. Najpierw ją całą przeczytam, żebyśmy wiedzieli, o czym ona jest. Dobrze? Później postaram się o pewnych rzeczach opowiedzieć, abyśmy mogli zwrócić uwagę na to. Jest to historia pierwszego króla Izraela, Saula, który był o głowę wyższy od wszystkich, który w sumie był królem, ale tak naprawdę nie czuł się królem. Był królem Izraela, został namaszczony na to miejsce, ale tak jak funkcjonował, tak jak rządził i to, co mówił, tak jakby królem nie był. I wiecie, jest taka smutna historia opowiadająca jego poczynania, jak on się zachowywał. I czytamy w pierwszej księdze Samuela, w 15 rozdziale tak. I rzekł Samuel do Saula. Samuel był prorokiem, mówi do króla. Mnie posłał Pan, abym cię namaścił na króla nad jego ludem, nad Izraelem. Więc teraz słuchaj słów pańskich. Tak mówi Pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka i wytęp jego obłożonego klątwą i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owce, wielbłąda i osła. Taki był rozkaz Boga przekazany przez proroka Samuela królowi Saulowi. Był to osąd też nad tym ludem. Wtedy Saul powołał lud pod broń i dokonał przeglądu w Telaim nad 200 tysiącami pieszych, a nadto 10 tysiącami z Judy. I przyciągnął Saul pod miasto Amaleka i urządził zasadzkę w dolinie nad potokiem. Czyli wszystko idzie zgodnie z planem. Czytamy dalej. Lecz do Kenitów Saul rzekł: Nurze, odejdźcie i oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił, bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu. Bóg powiedział, że za to, co zrobili Amalekici narodowi izraelskiemu, kiedy on wychodził z Egiptu, teraz będzie wymierzona kara. Saul w dobroci odsyła ludzi, których ta kara nie miała dosięgnąć, i Kenici odłączyli się od Amalekitów. I czytamy dalej. I pobił Saul Amalekitów od Hawila aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu. Agaga, króla Amalekitów, pojmał żywcem, natomiast wszystek lud wybił mieczem. Lecz Saul i jego lud oszczędził Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła. Najtłustsze okazy i jagnięta. I wszystkiego, co było wartościowe, nie chcieli przeznaczyć na zniszczenie. Zniszczyli natomiast dobytek lichy i marny. I doszło do Samuela słowo Pana tej treści. Po tym, jak już Saul skończył tą bitwę, Bóg mówi do Samuela: Żałuję, że Saula posadziłem na królestwie, gdyż odwrócił się ode mnie i słowa mojego nie wykonał. Samuela ogarnął gniew i wołał do Pana przez całą noc. Samuel wstał wcześnie rano, aby spotkać się z Saulem. Lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa. Następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: Błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz Pański. Samuel zaś rzekł, posłuchajcie, co on mówi: A co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, który słyszę? Saul rzekł: Od Amalekitów je przyprowadziłem, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł wtedy Samuel do Saula: Przestań, oznajmię Ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten rzekł: Powiedz. Więc Samuel powiedział: Czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: Idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów, i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: Przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd mnie posłał Pan, i przyprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. A lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu, Bogu Twojemu, w Gilgal. Samuel odpowiedział: Czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem. I rzekł Saul do Samuela, po tym jak usłyszał od Samuela te słowa, które mówił już o końcu jego kariery. Saul mówi tak, zgrzeszyłem, gdyż przekroczyłem rozkaz Pana i słowo Twoje, lecz bałem się ludu, więc usłuchałem jego głosu. Teraz jednak odpuść mi mój grzech i zawróć ze mną i oddam pokłon Panu. Samuel odrzekł Saulowi, nie zawrócę z Tobą, gdyż wzgardziłeś rozkazem Pana i Pan wzgardził Tobą, abyś nie był królem nad Izraelem. A gdy Samuel się odwrócił, aby odejść, Saul, czy król, pochwycił kraj jego płaszcza i ten rozdarł się. Wtedy Samuel rzekł do niego, dziś odebrał ci Pan królowanie nad Izraelem i nada je innemu, lepszemu od ciebie. A doprawdy ten, który jest chwałą Izraela, nie kłamie i nie żałuje, bo nie jest człowiekiem, aby żałować. A on odrzekł, zgrzeszyłem, lecz teraz uczci mnie przed starszymi mego ludu i przed Izraelem i zawróć ze mną, abym oddał pokłon Panu, Bogu Twojemu. Zawrócił więc Samuel i szedł za Saulem, a Saul złożył pokłon Panu. I rzekł Samuel, przywiedźcie do mnie Agaga, króla Amalekitów, a Agag szedł do niego odważnie. I rzekł Agag, zaiste ustąpiła gorycz umierania. Samuel zaś rzekł, jak miecz twój pozbawiał kobiety dzieci, tak niech wśród kobiet i twoja matka będzie pozbawiona dzieci. I porąbał Samuel Agaga w kawałki przed Panem w Gilgal. I poszedł Samuel do Ramy, Saul zaś podążył do swego domu, do Gibei Saulowej. A Samuel nie oglądał już Saula do dnia swojej śmierci i bolał Samuel nad Saulem, Pan zaś żałował, iż uczynił Saula królem nad Izraelem. Jest to smutna historia. Po tym, jak lud Izraela wołał do Boga bardzo długo o to, żeby mieć króla, tak jak inne ludy. I w końcu Bóg mówi, dobrze, jak ja byłem ich królem, ale jak chcą króla, zobaczą, że to nie jest tak łatwo, ale dam im króla. I w ponadnaturalny sposób, w cudowny sposób Saul znajduje się u proroka i zostaje namaszczony na króla. Jest bardzo widoczny, widocznej postury i tak dalej. Człowiek sam nie czuje się do końca królem, wiecie, i kiedy zaczyna rządzić, popełnia błędy, popełnia konkretne grzechy w swoim życiu i Bóg mu daje szansę, ale w pewnym momencie przekracza pewną granicę w tym, co robi. I kiedy przychodzi Samuel do niego i mówi, co ma tym razem zrobić, bardzo konkretnie mówi mu, słuchaj, masz wyruszyć na wojnę, masz zrobić to, to, to. Wszystko to, co należy do Amalekitów i sami Amalekici są obłożeni klątwą, masz ich zabić wszystkich, wszystko, co należy do nich, masz usunąć, pozabijać. Klątwa to klątwa, przekleństwo to przekleństwo. Samuel wyrusza z wieloma tysiącami żołnierzy na tą wojnę, dociera do tego miejsca, ma plan, jak zdobyć te miejsce, robi zasadzkę, zwycięża i co się dzieje dalej? Zamiast zrobić dokładnie to, co Bóg mu powiedział. Słucha ludzi, ludzie słuchają króla, on jest królem i co się dzieje? Ocala lidera, przywódcę tych grzeszników, ocala Agaga króla, nie zabija go, tak jak Bóg powiedział. Również z tego całego dobytku, który tam był, który był najlepszy, on wyciąga te wszystkie najlepsze rzeczy i zachowuje. Resztę, to co jest byle jakie, zabija tak, jak Bóg powiedział. I kiedy Samuel do niego przychodzi i mówi, co żeś to zrobił? Mówi, wszystko w porządku. Wszystko jest tak, jak chciałeś. Zrobiłem dokładnie tak, jak twój Bóg mówił. On tak podkreśla, tak jak twój Pan mówił, dokładnie tak to zrobiłem. I Samuel mówi, Ale nie słyszysz tego beczenia owiec? Ten ryk wołów, nie słyszysz tego, co to jest? On mówi, no te rzeczy, które były odłożone klątwą, ale wiesz, to są najlepsze rzeczy, my ich nie będziemy zabijać, my je oddamy też Panu, my złożymy ofiarę z tego. Ocaliliśmy. Samuel zapłonął wtedy gniewem. To było już kolejny raz, kiedy Saul nie robi tego dokładnie, co Bóg mu mówi, aby on zrobił. Nie tak Bóg mówił, żeby zrobić. Bóg mówi całkowicie inaczej. W końcu, zobaczcie, kiedy Saul zaczyna się tłumaczyć, on to mówi, to inni ludzie coś kazali zrobić, oni to zrobili, ale on miał takie szczere motywacje, prawda? Samuel tego nie kupuje. Mówi, kolejny raz zrobiłeś nie tak, jak Bóg tobie to powiedział. Bóg żałuje, że cię powołał na króla. Bóg odbiera tobie dzisiaj to królestwo. Bóg odbiera tobie tą rolę, którą miałeś wypełnić z powodu tego, co robisz. Jesteś nieposłuszny. Zobaczcie, jak ten Agag przychodzi. Król Agag przychodzi. On już przychodzi odważnie. Widzisz, że Saul darował mu życie. On już wchodzi odważnie. Myśli, że to już wszystko jest w porządku. A Samuel mówi, nie jest w porządku. Ty robiłeś tak. Teraz zbierzesz owoc tego. I król Agag ginie w okrutny sposób. Saul boi się ludzi bardziej niż boi się Boga. Saul bardziej polega na ludziach niż polega na Bogu. I to jest jego pułapka. Więc słowo Pana przyszło do Samuela, zostało przekazane to królowi, w tamtych czasach tak to się działo i Saul jako król miał pewne rzeczy do zrobienia. Pamiętajmy, że to jest Stary Testament, więc nie wszystko chciałbym, żebyście popatrzyli przez pryzmat Nowego Testamentu, przez dzieło Jezusa Chrystusa. To jest bardzo ważne, żeby popatrzeć na tą historię przez krew Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego łaskę, ale też konkretnie popatrzeć na to, jak Bóg zwrócił się do Samuela i do Saula. Saul wykonał pewne rzeczy, które Bóg mu powiedział, ale zostawił sobie pewną furtkę i wybrał pewne rzeczy, które wydawały mu się dobre, ale nie były zgodne z tym, co Bóg mu powiedział. Posłuchał innych ludzi, jak sam relacjonuje, że było wszystkim dobrze. Zachował to, co jemu się wydawało najlepsze, a nawet chciał wplątać w to Boga, że Bogu część odda, że to dla Boga robi takie rzeczy. I Samuel podsumowuje to mniej więcej w ten sposób. Werset 22. Samuel odpowiedział, czy takie ma upodobanie Pan w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. To, co Samuel powiedział, wiesz, ofiara w porządku, fajnie, że chcesz to zrobić. A to nie o to chodzi, żebyś złożył kolejną ofiarę. Chodzi o to, że to, co Bóg stawia ponad to, to żebyś posłuchał tego, co On mówi. Żebyś był posłuszny Jemu, a nie tylko coś robił. Żebyś posłuchał i zrobił do końca to, co Bóg tobie mówi, bo to jest cenniejsze dla Boga. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Czyli przekładając to na dzisiejszy czas, człowiek może wiele się modlić, może wiele czytać Biblii, może dużo dobrych rzeczy robić. Ale pytanie w tym jest takie, czy w tym wszystkim jest posłuszeństwo do Pana Boga? Czy w tym wszystkim, w czym ja robię, Czy ja to robię, żeby zrobić to dla innych ludzi? Czy ja to robię, bo mi jest dobrze? Czy ja to robię dlatego, żeby inni na mnie patrzyli? Albo czy ja robię to, co Bóg chce, żebym robił? Jeżeli Bóg mówi, podam wam taki przykład, jeżeli Bóg mówi, zrób to i to, a ja wtedy zamiast tego zrobić, siadam i się modlę. Czy modlitwa jest dobra? Jak najbardziej. Biblia mówi, żeby się nieustannie modlić, tak? Bez przystanku. Ale jeżeli Bóg mi mówi, wstań i idź, a ja siadam i się modlę, to czy wtedy ta modlitwa jest dobra? Wtedy już nie, tak? Kiedy Bóg mówi, abym coś powiedział, a ja siadam i czytam Biblię, czy czytanie Biblii jest dobre? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Dobrze jest dzień zacząć od czytania Biblii i modlitwy. Ale kiedy Bóg mówi, żebyśmy coś zrobili, a my wtedy siadamy i czytam Biblię, czy to jest dobre? Już nie za dobre. Tak? Kiedy Bóg mówi, chodź za mną, to mówisz, ja idę Jezu za tobą, ale jeszcze z tyłu gdzieś słychać beczenie owiec, tak? Jeszcze gdzieś tam dalej słychać ryk wołów, bo pewne rzeczy zostawiamy sobie jako furtkę, gdyby się kiedyś przydało. I otaczamy to takim duchowym ozdobnikiem, że to przecież może dla Boga robimy. Dlaczego powiedziałem, żeby popatrzeć na tą sytuację przez pryzmat Ewangelii, przez pryzmat Pana Jezusa Chrystusa? Dlatego, że my dzisiaj jesteśmy w lepszym przymierzu, niż Saul był. My dzisiaj jako Kościół jesteśmy w lepszym przymierzu, dlatego że krew Jezusa Chrystusa została przelana i Bóg dał nam łaskę, abyśmy mogli przyjść do Niego. Czyli co to znaczy dla mnie? To znaczy dla mnie to, że kiedy ja odkrywam w swoim życiu, że czynię wiele fajnych rzeczy, ale nie wszystkie rzeczy się Bogu podobają, to Bóg mnie kocha, ja mogę przyjść do Niego i powiedzieć, Ojcze, zgodnie z tym, co Nowy Testament mówi, możesz mi wybaczyć. Ty pragniesz mnie wybaczyć. W Jezusie Chrystusie Ty mi wybaczyłeś. Dlatego ja wyznaję jakąś rzecz, jako grzech, odwracam się od tego i idę nową drogą. To jest różnica. To jest różnica, bo jesteśmy w Nowym Testamencie, w lepszym przymierzu, w nowym przymierzu, które ma łaskę dla nas i przebaczenie. I możemy rozpocząć od nowa. Chciałbym powiedzieć w ten sposób. To, co Saul zrobił, Samuel bardzo mocno naznaczył i powiedział dalej tak. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem jak czary, a krnąbrność jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Czyli Samuel powiedział, słuchaj, czary są złe, tak? Kontakty z demonami są złe, z duchowym światem, nie z Bogiem, jest złe, ale to, że ty jesteś nieposłuszny Bogu, jest tak samo złe, jakbyś czary robił. A krnąbrność, czyli niepoddanie się, jest jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. I my w naszych ewangelicznych kościołach wiemy, że my się nie modlimy do obrazów, prawda? Nie modlimy się od obrazów, nie oddajemy czci obrazom, ani żadnym figurom. Ale zobaczcie, Samuel powiedział królowi Saulowi to, słuchaj, jak będziesz taki uparty, jak do tej pory jesteś, to ty dokładnie robisz to, co ludzie, którzy chodzą i oddają cześć obrazom. Albo figurą. To jest dokładnie to samo. To jest bałwochwalstwo. Więc Samuel bardzo mocno wypunktował króla Saula i powiedział mu, koniec. Koniec, dlatego że ty zrobiłeś pewne rzeczy, których nie miałeś zrobić. Dzisiaj, kiedy jesteśmy w Jezusie Chrystusie, to wygląda trochę inaczej. Ale pytanie dla każdego z nas. Czy Bóg oczekuje od nas posłuszeństwa? Tak? Czy Bóg oczekuje od nas tego, że Go posłuchamy? Oczekuje. Wiecie, czasami niektórzy ludzie wypaczają łaskę i mówią w ten sposób, że jest łaska na wszystko. Rób, co chcesz. To jest perwersja duchowa. Rób, co chcesz, Bóg ci już wszystko wybaczył, Bóg cię kocha. Nie ma problemu. Możesz żyć jak chcesz. Nawet w Boga nie musisz już wierzyć, ale Bóg cię kocha. Jest łaska na wszystko. Okazuje się, że to nie jest tak. Bóg oczekuje od nas, że dając nam swojego Syna, że my coś z tym wielkim darem zrobimy. I kiedy Bóg nam go daje, wie, komu go daje. Że jesteśmy niedoskonali, że popełniamy błędy, grzechy, dlatego jest łaska. Ale ta łaska ma nas prowadzić do zmienionego życia. Łaska jest mocą Bożą do tego, żeby nasze życie było zmieniane. Bóg nie daje nam łaski po to, żebyśmy jeszcze bardziej grzeszyli i świadomie szli w tym kierunku. Ja idę za Bogiem, ale z tyłu słyszę beczenie owiec. Z boku słyszę ryk wołów. Będę Bogu służył, ale jak ja chcę. Będę Bogu służył, jak inni ludzie chcą. Będę Bogu służył, tak jak ja zdecyduję, a nie jak Bóg. To jest ogromna różnica pomiędzy takim chrześcijaństwem, a pójściem za Jezusem, z naśladowaniem Jezusa i bycie Jemu posłusznym. Pan Jezus powiedział tak w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, 15 werset. Jeśli mnie miłujecie, czyli dał taki warunek, Jana 14, 15. Powiedział tak, jeśli, czyli zakładał, że ktoś go może nie kochać. Jeśli mnie kochasz, jeśli mnie miłujesz. Wiecie, dzisiaj w Polsce, w Europie, w wielu miejscach na świecie ludzie wierzą w Jezusa. Ale wiara w Jezusa i miłość do Jezusa, naśladowanie Jezusa, to są różne rzeczy. Wiara w Jezusa, czyli wierzysz, że On istniał, dobrym człowiekiem był, nawet możesz się do Niego modlić. Ale naśladowanie Jezusa to jest całkowicie coś innego. A Jezus wzywa nas do tego, abyśmy Go naśladowali. Inaczej mówiąc, abyśmy byli Jemu posłuszni. Jezus mówi do swoich uczniów, którzy się tam zgromadzili w Ewangelii Jana 14 rozdziale tak. Jeśli mnie miłujecie. Znacie ten werset? Jeśli mnie miłujecie. To co dalej mówi? No właśnie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Czyli czego oczekuje Jezus? Posłuszeństwa. Jezus nie oczekuje, że my teraz mu wielkie serce. Tak? Jezu, kocham cię. Jezus oczekuje czego? Posłuszeństwa. Jezus oczekuje uczynków wiary. Tak? Jezus oczekuje uczynku twojej miłości. Jezus oczekuje tego, że jak ty mówisz, że go kochasz, że ty zrobisz to, co on mówi. Czyli inaczej mówiąc, że będziesz mu posłuszny. Jezus oczekuje tego, że jak ty słyszysz to, co on mówi, że ty to wykonasz. Letnie chrześcijaństwo nie polega na tym, że ty nic nie mówisz. Letnie chrześcijaństwo to nie jest to, że ty, wiesz, co drugie słowo nie mówisz, aleluja. To nie jest letnie chrześcijaństwo. Letnie chrześcijaństwo polega na tym, że ty masz tam, wiesz, beczenie owiec z tyłu, ryk wołu z tej strony, że ty z jednym uchem słuchasz Boga, a drugim robisz swoje rzeczy. To jest letnie chrześcijaństwo. Że ty wiesz, co Bóg mówi i czego oczekuje od twojego życia, mówisz, okej, ale masz swój plan. Masz swoje rzeczy do wykonania, i nie za bardzo cię interesuje, żeby Jezus teraz się wtrącił do twojego życia i pewne rzeczy pozmieniał. Może pozmieniał to, w jaki sposób spędzasz swój czas, może pozmieniał to, w jaki sposób wydajesz pieniądze, w jaki sposób traktujesz innych ludzi, w jaki sposób ty się zachowujesz. jak poprowadzisz swoje życie. Cię to nie interesuje. Ciebie interesuje, żeby tobie było dobrze. A Jezus jest dodatkiem. To jest letnie chrześcijaństwo. Że Jezus może jest zbawicielem, który ma cię ocalić od piekła, od kary, ale na pewno nie jest Panem twojego życia. To jest letnie chrześcijaństwo. I Pan Jezus rzuca wyzwanie tym ludziom, którzy przyszli Go słuchać. Mówi, kochasz mnie? Miłujesz mnie? Jeśli mnie miłujesz, jeśli mnie kochasz, to będziesz przestrzegał, wypełniał, robił to, co ci mówię. I oczywiście mówię to przez pryzmat Nowego Testamentu, nowego przymierza, przymierza łaski, gdzie Bóg nie przychodzi do ciebie i mówi, Dawid, ty teraz musisz mi być posłuszny, musisz mi być posłuszny, musisz. Bóg wcale nie oczekuje od ciebie, żebyś teraz składał wielkie ofiary, ale żeby w twoim sercu pojawiła się chęć, że ja to zrobię teraz z miłości do mojego Zbawiciela. Zgadzacie się? Że ja to zrobię z miłości do Boga. Ja nie zrobię to, bo ktoś mi kazał, albo żeby dobrze wyglądać, ale ja to zrobię z miłości do Boga, bo Jezusa miłuję, dlatego jestem Jemu posłuszny. Ja kocham Jezusa, dlatego ja to zrobię. I dalej w rozdziale 15 czytamy tak, 15 rozdział Ewangelii Jana. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. Wiecie, czasami ludziom ja nie czuję Boga, nie czuję Jego miłości, ale pytanie jest, czy jesteś Mu posłuszny, tak? Czy traktujesz Boga serio w swoim życiu? Czy traktujesz Boga jako dodatek, jako jakąś taką fajną rzecz, nie? Że przychodzę do kościoła, fajnie grają, to się dobrze czuję. Albo dobre kazanie, powiedziałem, to mi tak podbudowało. Albo no tam człowiek, modliłem się, Jezus coś dla mnie zrobił. No rewelacja. No, takie chrześcijaństwo to jest taka rozrywka trochę, tak? Tu coś się dzieje i tak dalej. Ale kiedy przychodzi ten moment jakby zdania sobie sprawy, co ja tutaj robię, co ty chcesz? No chcesz, żeby ci było wygodnie. Chcesz, żeby ci było dobrze. A co by było, gdybyś się źle poczuł nawet? Co by było, gdybyś miał zrobić coś wbrew sobie? Co by było wtedy? Wiecie, i czasami my możemy mówić, nie czuję Bożej miłości, nie czuję Jego obecności. A Jezus tą wypowiedzią sprowadza nas trochę bardziej na ziemię i mówi, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Czy Jezus mówi inaczej? Parafrazuje. Jeśli słuchasz mnie, jeśli jesteś mi posłuszny, to będziesz trwał w mojej miłości. I mówi sam o sobie, popatrzcie na mnie. Ja przestrzegałem przykazań mojego Ojca, dlatego trwam w Jego miłości. Wiecie, Kościół powinien być światłem dla społeczeństwa. Obojętnie jak duży. Jakbyśmy sobie tak mogli na chwilę wyobrazić, gdybyśmy zacienili tutaj te okna, zasłonili je całkowicie, wyłączyli światło, byłoby ciemno, tak? Możecie sobie wyobrazić, że byłoby ciemno? Ja bym miał taką malutką lampeczkę. Taką, wiecie, nie za dużo by dawała światła, ale czy w tej ciemności, jakbyście tu siedzieli, byłoby ją widać? To światło może nie rozświetliłoby całego tego pomieszczenia, tak? Ale na pewno ta ciemność nie naskoczyłaby na to światło i nie wygasiłaby tego. Ta światłość rozświetliłaby tą ciemność, tak? Jest tak, dobrze mówię? I wiecie, kiedy ja myślę o Kościele i kiedy czytam Słowo Boże, to widać bardzo mocno, że Bóg powołuje wierzących, Bóg powołuje swój Kościół, swoje ciało na ziemi, abyśmy byli światłem. Sam Pan Jezus mówił do swoich uczniów, wy jesteście światłem, tak? Wy jesteście światłością. Wy jesteście solą tej ziemi. Sam Pan Jezus nadał nam nową tożsamość albo nową rolę, tak? Wy jesteście konkretną sprawą dla tego świata. I myślę, że Kościół powinien ludziom wskazywać na Boga. Powinien ludziom wskazywać na to, w jaki sposób ludzie powinni poddać swoje życie i być posłuszni Bogu. Jeśli nie Kościół, jeśli nie ty i ja, to kto? Czy świat? Ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa, ludzie, którzy nie idą za Jezusem, będą wskazywać na Boga, żeby Jemu być posłusznym i żeby Jemu służyć? Absolutnie nie. Bóg powołał Kościół, ciebie, mnie, żebyśmy wskazali innym ludziom na to, jak żyć w posłuszeństwie Bogu. Apostoł Paweł, pisząc do Rzymian w pierwszym rozdziale, powiedział tak, przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Czyli apostoł Paweł mówił, to przez tą łaskę i przez to powołanie od Boga naszym zadaniem było, żebyśmy przyprowadzili wszystkie narody. I on był apostołem dla wielu narodów. Czyli wszystkie do czego? Do posłuszeństwa wiary, tak? Czyli to nie jest nowa koncepcja, że trzeba być posłusznym Bogu. To nie jest nowa koncepcja, że Bóg nas wzywa do tego, abyśmy Jego posłuchali. To nie jest koncepcja, która się nie mieści w Ewangelii. To jest myśl, która jest treścią Ewangelii. Bóg wzywa ludzi, żeby przestali chodzić swoimi drogami. Bóg wzywa ciebie i mnie, abyśmy przestali chodzić swoimi drogami, w swoich myślach, w swoich uczuciach, w swoich opiniach. Bóg wzywa nas do tego, abyśmy poddali się Jemu i byli Jemu posłuszni. Abyśmy byli posłuszni Bogu Najwyższemu. Tak? Aby w naszym życiu to nie ja był Panem swojego życia, ale Chrystus. Więc wracam teraz do Kościoła. Kościół powinien być światłem dla społeczeństwa. Kościół powinien wskazać na Chrystusa i powinien wskazać drogę do tego, jak się podobać Bogu. Jeśli nie my, jeśli nie ty, nie ja wskażemy innym ludziom drogę do tego, jak naśladować Chrystusa, to kto? Jeżeli nie ty i ja pokażemy ludziom, że trzeba zaprzeć się samego siebie, nie ty i ja pokażemy ludziom, że aby coś zrobić, to nie, że jest fajnie. Dlaczego przychodzi do kościoła, bo jest fajnie? Jeżeli ktoś mówi, bo przychodzę do kościoła, bo jest fajnie, to ja nie wiem, czy on się nawrócił w ogóle. Powiem wam szczerze, nie wiem, czy się on nawrócił. Może się nawrócił, a może jeszcze nie. Bo jeżeli w kościele tylko ktoś przychodzi, żeby mu było fajnie i tylko się modlisz dlatego, że ci Bóg odpowiada na modlitwy, to może się okazać jednego dnia, kiedy Bóg powie, poczekam. No wiesz, ja rezygnuję z modlitwy. Kiedy w kościele ci nie jest fajnie, no to ja zrezygnuję. Pójdę do drugiego kościoła, gdzie jest lepsze uwielbienie, albo fajniej pastor głosi słowo, albo są fajniejsi ludzie. Widzicie, Bóg namaszcza nas, albo inaczej, Bóg wyznacza pewne zadania kościołowi w każdym mieście. I Bóg umieszcza swoich ludzi w kościele po to, żeby ta rzecz była wykonana. Ale Bóg wymaga od nas czego? Posłuszeństwa, tak? Letniość nie polega na tym, że teraz nikomu nie będę mówił o Jezusie, to jestem letni. Wcale nie. Letniość to jest coś głębszego w sercu. Więc w Kościele powinna być właściwa doktryna, właściwa nauka, zdrowa nauka, która sprawia, że nasze życie się przemienia. I chciałbym teraz to podsumować. takim słowem. Posłuszeństwo sprowadza błogosławieństwo do naszego życia. Posłuszeństwo sprowadza błogosławieństwo do naszego życia. W Jezusie Chrystusie to błogosławieństwo jest dla każdego dziecka, dla każdej córki Bożej. Ono jest dla ciebie przez Jezusa Chrystusa, przez Jego krzyż. Każde błogosławieństwo przez Jezusa Chrystusa. Ale posłuszeństwo sprawia, że my możemy to odebrać. I kończąc, chciałem przeczytać taką historię. Zmyślam o tym, że posłuszeństwo sprowadza błogosławieństwo do naszego życia. Masz prawo do błogosławieństwa Chrystusa, ale jeżeli w swoim życiu nie poddasz się Chrystusowi, to tylko będziesz miał na papierku, że jesteś błogosławiony. Tylko będziesz mógł o tym czytać, że tak jest. Ewangelia Jana, ostatni rozdział, 21, trzeci werset. Powiedział do nich Szymon Piotr, powiedział do innych uczniów Jezusa, idę łowić ryby. Rzekli mu, pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. To możemy powiedzieć, że to taki ludzki pomysł, nie? Prawda? Jezus się oddalił, poszedł gdzieś, prawda? Oni mówią, to co będziemy robić? No, idziemy robić to, co zawsze. I poszli, łowili całą noc, nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu. Ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. I rzekł im Jezus, dzieci, macie co do jedzenia? Odpowiedzieli mu, nie. Jezus mówi dalej, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Czyli rybacy całą noc łowią, nic nie złowili, tak? Ja nie jestem rybakiem, ale kiedyś się kogoś pytałem, że nie jest najlepszą porą na łowienie, jak już zaczyna słońce świecić i po prostu dzień jest. Że ryby raczej nocą lepiej się łowi. Nie wiem, ktoś jest rybakiem, jest to prawda czy nie? Prawda. No tu Jezus pojawia się i mówi, dzieci, tak? Nie macie nic do jedzenia, dobrze, no to teraz płyńcie i zapuśćcie sieć, nie gdzie chcecie, tak? Tylko zarzućcie sieć po prawej stronie. Czego Bóg od nas oczekuje? Posłuszeństwa, tak? I co robią ci uczniowie? Ci, którzy byli, można powiedzieć, zawodowymi rybakami, ci ludzie, którzy całą noc łowili, jak ja tam bym był, to bym stwierdził, że tych ryb chyba nie ma. Popłynęły sobie gdzieś indziej, tak? Całą noc łowię i nic nie ma. A teraz okazuje się, że co? Mam zarzucić sieć w podobnym miejscu, w tej okolicy, o takiej porze i mam teraz coś łowić. Więc Jezus mówi, a zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Posłuszeństwo sprowadza błogosławieństwo do naszego życia. Posłuszeństwo sprowadza błogosławieństwo do mojego życia. Posłuszeństwo sprowadza błogosławieństwo do twojego życia. I Bóg, jak On do ciebie przemawia i oczekuje od ciebie konkretnych rzeczy, to zrób to, dlatego że to sprowadzi błogosławieństwo do twojego życia. Konkretne błogosławieństwo od Boga. Są rzeczy, o których ty dzisiaj nie masz pojęcia. I Bóg nie ma, wiesz, On jakby nie oczekuje od ciebie, że ty nie masz po czymś pojęcia i masz być posłuszny. A On zaczyna tobie objawiać. Kiedy ty czytasz Słowo Boże, kiedy ty masz społeczność z Nim, kiedy się modlisz, Bóg do ciebie mówi. Bóg mówi przede wszystkim przez Słowo Boże. Więc On do ciebie mówi. I ty zaczynasz poznawać Jego wolę. I jeżeli ty poznajesz Jego wolę i zgadzasz się z tą wolą, i zaczynasz być posłuszny, to sprowadza konkretne błogosławieństwo do twojego życia. Najgorzej jest, jak ktoś się zachowuje jak Saul i mówi, No Bóg tak powiedział, ale ja mam trochę lepszy plan. Ale ofiaruję mu coś. Coś, zrobię mu jakąś ofiarę, żeby wyglądało dobrze. Czy Bóg nie chce jakiejś ofiary? Chce ofiarę, więc tak jak Saul. Przecież ja robię to. Czy to nie jest piękne? A Bóg powraca tak jak do Saula i mówi, czego ja oczekuję? Czy ja oczekuję od Ciebie, że Ty zrobisz to? Czy ja oczekuję od Ciebie posłuszeństwa? Oczekuję od Ciebie, żebyś zrobił to, co Ci mówię, żebyś zrobił. I tak się stało właśnie z tymi apostołami. I czytamy dalej. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 12 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ujrzeli rozniecone ognisko i rybę położoną na nim i chleb. Rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153. A chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Powiem wam, że posłuszeństwo Bogu sprowadza błogosławieństwo do naszego życia. Jeżeli ktoś wam mówi, że błogosławieństwo bez posłuszeństwa, to się zastanówcie, czy to jest logiczne, tak? Zastanówcie się, czy to tak ma działać. Bóg jest pełen łaski dla nas, ale Bóg jest też Bogiem szacunku, Bóg jest Bogiem honoru, Bóg jest Bogiem prawa i sprawiedliwości. To jest nasz Bóg, to jest wciąż ten sam Bóg. I wiecie, kiedy mówimy o posłuszeństwie, to powinniśmy potraktować Boga z szacunkiem. Powinniśmy potraktować Boga nie ze strachem, ale z bojaźnią, która wypływa z szacunku i miłości do Boga. To jest często to, czego nam brakuje. Może z tego powodu, że jesteśmy niedojrzali w wierze, albo po prostu robimy rzecz, która nie powinniśmy robić, że podchodzimy do Boga jak do kumpla, albo jak do dżina, albo magika, który będzie dla nas zaczarowywał cały świat i będzie robił to, co my chcemy, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy odnieśli sukces w naszym życiu, żeby wszystko się poukładało według naszego planu, żeby nie było bólu, żeby nie było cierpienia, żeby wszyscy nas lubili po drodze. I nagle okazuje się, że to tak nie wszystko się składa, że nie wszystko jest, nie wszystko się układa w taką jedną układankę i wtedy gorzkniejemy, wtedy coś pojawia się w naszym sercu jak uraza i chcemy się odwrócić od Boga. Bóg oczekuje od nas, że będziemy Jemu posłuszni, że z bojaźnią, nie ze strachem, ale z szacunkiem przyjdziemy do Niego. I to, co On mówi, potraktujemy serio, a tego czasami w kościołach brakuje. Może też tego brakować w naszym życiu, w Twoim albo moim. Szacunku do Boga. Że to, co Bóg mówi, to nie jest byle co. To nie jest po prostu jakieś słowo, tak jak słowo z gazety. To nie jest słowo z gazety. To jest słowo od Boga. To jest Boże słowo. To jest Bóg to mówi. I jak Bóg to mówi, On dokładnie wie. I przez tyle lat, przez setki lat Bóg stał za swoim słowem. I Bóg zawsze będzie stał za swoim słowem. Jezus powiedział, że żadna kropka, ani jota, tak, najmniejsza literka w hebrajskim nie może być zmieniona. I Bóg stoi za swoim słowem. Kiedy my się chwycimy tego słowa, Bóg stanie za tym, co robisz. Posłuszeństwo sprowadza Boży autorytet do twojego życia, Bożą wolę do twojego życia. I to jest to słowo może na pewno jest wyzwaniem, a szczególnie dzisiaj, kiedy się cieszymy, mówimy, że Jezus się narodził, chciałbym rzucić wam wyzwanie, abyśmy popatrzyli w swoje serce, czy nie ma tam właśnie takiego kumplostwa z Bogiem, że ja robię swoje, Bóg i tak to przyklepnie, bo On mnie kocha, tak? Bo On jest łaską. Czy nie ma tam rzeczy, które, o których Bóg dawno mówił do twojego życia, żebyś był mu posłuszny, tego nie robisz. Może dzisiaj, kiedy kończymy już właśnie ten rok, możemy się zastanowić nad tymi rzeczami, co Bóg pragnie w moim życiu uczynić. Czy ja chcę przejść na poziom wyżej? Czy ja chcę iść dalej? I kończę jeszcze raz tym wersetem z listu do Hebrajczyków z 5 rozdziału. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Więc Jezus również, będąc synem tutaj na ziemi, co nam pokazał jako przykład? Posłuszeństwo, tak? Posłuszeństwo do Ojca. To Jezus nam pokazał. I tytułem tego, co chciałem powiedzieć dzisiaj, to jest to z 22 wersetu. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara. Tak? Amen? Amen, bądźcie zbudowani. Możemy się razem pomodlić? Może powstańcie. Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty pokazałeś nam przykład doskonałego posłuszeństwa Bogu. Panie, prosimy Cię przez Ducha Świętego i przez Twoje Słowo, abyś badał nasze serca. Abyś badał, Panie, każdy zakątek i obszar naszego życia. I Panie, ja dziękuję Ci, że Ty jesteś Bogiem miłości, Bogiem litości, Bogiem łaski, że możemy, Panie, przychodzić do Ciebie, do Twojego tronu, śmiało, z odwagą. I tam znajdziemy przebaczenie, tam znajdziemy nowe życie, tam znajdziemy siłę, Panie. Kiedy jesteśmy zagubieni, tam znajdziemy również porządek, Panie, tam znajdziemy spokój. Panie, kiedy jesteśmy zatroskani, tam znajdziemy też Twoją pociechę. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś Bogiem, który chce przemieniać nasze życie i Ty nam konkretnie wskazujesz na drogę, Panie, posłuszeństwa Tobie ponad wszystko. Panie, daj nam mądrość, co to znaczy, abyśmy wiedzieli, jak Tobie służyć i być posłusznym. Panie, abyśmy wiedzieli, że to, co robimy, podoba się Tobie, Panie. Niekoniecznie innym ludziom, ale Tobie. To jest najważniejsze. Jak się podoba ludziom, to dobrze. Ale to nie jest wyznacznik dla tego, co ja robię, Panie. Panie, błogosławię Ciebie. Błogosławię każdą osobę, Panie, w tym miejscu. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś z nami. Że Ty, Panie, budujesz swój Kościół i, Panie, możemy stawać się tym światłem, tym miastem na wzgórzu, Panie, tą świecą, która nie jest stawiana pod stołem, ale na stole, aby inni ludzie ją widzieli, Panie, abyśmy mogli wskazywać na Chrystusa, jak być Jemu posłusznym, jak Jego naśladować. Jezu, dziękujemy Ci za to. Panie, modlę się też o każdą osobę, która potrzebuje dzisiaj podniesienia, posilenia, wzmocnienia, czy zdania sobie sprawy, którą drogą idzie w swoim życiu, aby mogła podążać za Chrystusem. Panie Jezu, dziękuję Ci za to. Kocham Cię, Panie Jezu, i dziękuję Ci, że nas pierwszy ukochałeś. Chwała Tobie, Jezu. Amen. Amen.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową. www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.